Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Charlesa Dickensa pod tytułem Opowieść o dwóch miastach. Czyta Artur Ziajkiewicz. Tom pierwszy. Księga pierwsza. Zwrócony życiu. Rozdział pierwszy. Epoka. Były to czasy najlepsze. Były to czasy najgorsze. Były to lata mądrości i lata szaleństwa. Była to epoka wiary i epoka bezbożności. Był to okres jasności i okres mroku. Była to wiosna nadziei i zima rozpaczy. Mieliśmy wszystko przed sobą i nie mieliśmy przed sobą niczego. Szliśmy wszyscy wprost do nieba i wprost w odmiennym kierunku. Krótko mówiąc, była to epoka tak zbliżona do dzisiejszej i najwyższe autorytety upierały się przy twierdzeniu, że w dobrym czy złym mówić o niej można tylko w superlatywach. Zasiadał wówczas na tronie angielskim król o szerokiej szczęce i królowa o twarzy pospolitej. Król o szerokiej szczęce i królowa o twarzy pięknej zasiadali na tronie francuskim. Dla dostojników obu narodów, którzy porośli w pierze i opływali w dostatki, jasne było jak słońce, że stan ten trwać będzie wiecznie. Był to rok pański 1775. W tej epoce obdarzono Anglię tajemniczymi rewelacjami, jak zresztą i teraz. Pani Southcott szczęśliwie obchodziła 25. rocznicę swoich urodzin. Jakiś domorosły prorok między żołnierzami przybocznej gwardii uczcił dzień ten objawieniem, iż są już w toku przygotowania do pochłonięcia Londynu i Westminsteru. Nawet duch Scocklane nie dał o sobie znać z jakie 12 lat, wystukawszy poprzednio swoje rewelacje, podobnie jak to czyniły duchy nie dalej jak przed rokiem. Jest coś nadnaturalnego w tym braku pomysłowości u duchów. Natomiast zwykłe ziemskie wieści otrzymała korona angielska i lud angielski z Kongresu Angielskich Poddanych w Ameryce. Wbrew spodziewaniu, wieści te okazały się dla ludzkości ważniejsze od wszystkich rewelacji piskląt chowu Cochrane. Francja w sprawach nadprzyrodzonych, mniej faworyzowana od swej siostrzycy po Puklerzu i Trójzębie, staczała się z zawrotną szybkością w dół, drukując papierowe pieniądze i wydając je. Pod przewodnictwem swoich duchowych pasterzy zajmowała się poza tym takimi humanitarnymi czynami, jak skazanie pewnego młodzieńca na wyrwanie języka, odcięcie rąk i spalenie żywcem, ponieważ nie ukląkł na deszczu przed procesją brudnych mnichów, która przechodziła poza polem jego widzenia w odległości jakich 50 czy 60 jardów. Być może, iż w chwili, gdy podpisywano wyrok na owego młodzieńca, los Drwal naznaczał drzewa głęboko wrosłe w grunt Francji i Nawary, aby porżnięto je na deski i uczyniono z nich ową ruchomą ramę z nożem, która wsławiła się w historii. Być może, że w smutnych chałupach oraczy pracujących na polach dokoła Paryża w ten właśnie dzień schowano przed deszczem proste wózki, pobrudzone przez świnie i kury, obryzgane wiejskim błotem, które fermer śmierć odstawił na bok, aby stały się furgonami rewolucji. Lecz ów Drwal i ów fermer, chociaż nie ustawali w pracy, pracowali w milczeniu i nikt nie słyszał ich skradających się kroków. Ten, kto ośmielał się podejrzewać, że się już obaj zbudzili, narażał się na zarzut, iż jest ateistą i zdrajcą. A i w Anglii trudno było o tę odrobinę bezpieczeństwa i spokoju, która mogłaby usprawiedliwić narodową dumę Anglików. Co noc w samej stolicy zdarzały się zbrojne napady i bezkarne grabieże. Publicznie ostrzegano rodziny, aby przed wyjazdem z miasta nie omieszkały oddać swych sprzętów domowych na przechowanie do specjalnych składów. Bandyta w nocy był szanownym kupcem za dnia, a poznany przez innego kupca, którego zatrzymał na drodze jako Herszt, uprzejmie strzelał mu w łeb i uciekał. 7 rozbójników napadło na dyliżans. Strażnik zabił 3 napastników, po czym sam został zabity przez pozostałych 4. Z powodu braku amunicji. Po czym dyliżans obrabowano do nitki. Znakomity dygnitarz, lord major Londynu, został na Thornham Green zatrzymany przez bandę, która obdarła go ze wszystkiego w oczach całego jego orszaku. Więźniowie toczyli formalne bitwy ze swymi dozorcami, a majestat prawa prał w nich z garłaczy śrutem i kulami. W salonach dworskich złodzieje kradli dostojnym lordom z szyi brylantowe krzyże. Muszkieterowie plądrowali w St. Giles, szukając bandytów, a tłum strzelał do muszkieterów. Zaś muszkieterowie strzelali do tłumu i nikomu nie przyszło na myśl, że jest w tych zdarzeniach coś niepokojącego. Wśród tego wszystkiego kat, zawsze zajęty i co najmniej potrzebny, był ciągle rozchwytywany. To ścinał długi szereg rozmaitych rzezimieszków, to wieszał w sobotę włamywacza schwytanego we czwartek. To znów tuzinami palił ludzi na szosie przed Newgate lub Pamphlety, przed drzwiami Westminster Hall. Dziś brał życie strasznego, krwiożerczego mordercy. Jutro odbierał je nędznemu złodziejaszkowi, który obrabował jakiegoś malca z 6 pensów. Wszystko to i wiele innych rzeczy działo się w pięknym roku 775. Wśród tych zdarzeń Adrwal i Fermer nie ustawali w pracy. Spokojnie stąpali ci dwaj o szerokich szczękach i tamte dwie o pięknej i brzydkiej twarzy, dumnie obnoszące swe boskie prawa. I w ten to sposób ów rok 1775 wiódł ich wysokości i miriady drobnych istnień, a między nimi istoty występujące w tej kronice, drogą leżącą przed nimi. Rozdział drugi. Dyliżans. Gościniec, który ścielił się pewnej listopadowej nocy w piątek przed pierwszą osobą, o jakiej w tej powieści będzie mowa, prowadził do Dover. Właściwie jednak dla naszego podróżnego gościniec dowerski niewiele miał wspólnego z dyliżansem dowerskim, wspinającym się po Shooter's Hill. Podróżny brodził bowiem w błocie obok dyliżansu, jak i reszta pasażerów. I to bynajmniej nie dlatego, że przechadzka o tej porze jest nęcąca, ale dlatego, że wspinanie się po zboczu, błoto i dyliżans były tak ciężkie, iż konie zatrzymywały się już kilkakrotnie, a raz nawet stanęły w poprzek drogi z buntowniczym zamiarem zawrócenia do Blackheath. Ale Cugle i Bat, woźnica i strażnik, znali jednak ów artykuł wojenny wzbraniający stosowania argumentu, kiedy indziej cieszącego się wielką powagą, według którego pewne zwierzęta obdarzone są rozumem. Zaprząg skapitulował więc i wrócił do spełniania swego obowiązku. Z pochylonymi łbami i machając ogonami, szkapy torowały sobie drogę przez gęste błoto, potykając się i plącząc między kołami, jak gdyby miały rozsypać się na kawałki w miejscach, gdzie członki ich połączone były stawami. Ilekroć woźnica ściągał lejce i zatrzymywał konie długim prrrr, pierwszy lejcowy potrząsał głową i wszystkim, co miał na niej, niczym rasowy rumak, chcąc dać w ten sposób do zrozumienia, że dyliżansu niepodobna wciągnąć na wzgórze. Ilekroć lejcowy wstrząsał się, pasażer wstrząsał się również, jak przystało na człowieka nerwowego i mającego ciężar na sercu. Mgliste opary wypełniały wszystkie szczeliny i błąkały się po pochyłości wzgórza jak duchy potępieńcze, na próżno szukające spokoju. Lepkie te zimne opary wędrowały w powietrzu kłębami i przelewały się przez siebie jak fale niesamowitego morza. Były one tak gęste, że chroniły przed latarniami dyliżansu wszystko, co nie było dyliżansem lub paroma jardami gościńca, a para z oddechu spracowanych koni zlewała się w jedno z oparami. Oprócz wyżej wspomnianego podróżnego, dwaj inni jeszcze pasażerowie wspinali się po wzgórzu obok dyliżansu. Wszyscy ubrani byli jednakowo, w płaszcze zakrywające twarze po uszy i w buty z grubej skóry. Nikt z nich trzech nie mógłby powiedzieć, jak wyglądają jego towarzysze. Każdy bowiem starał się jak najbardziej ukryć, zarówno przed oczyma duszy, jak przed fizycznym wzrokiem pozostałych. W owych czasach ludzie stronili od obcych, gdyż każdy spotkany na gościńcu mógł być bandytą lub w zmowie z bandytami. Zwłaszcza to ostatnie nie było wykluczone. W każdej karczmie i w każdym domu zajezdnym, kapitan miał swoich zauszników, którzy rekrutowali się z rozmaitych elementów. Od gospodarza począwszy, a kończąc na stajennym. Takie i tym podobne myśli snuły się po głowie w ów piątkowy wieczór listopadowy roku 1775 konduktorowi stojącemu na stopniu umocowanym z tyłu dliżansu, który wspinał się na Shooter's Hill. Bił nogą o nogę i rozglądał się dokoła, nie odrywając ręki od skrzynki, gdzie na stosie z 6 czy 8 pistoletów i kilku kordelasów leżała nabita strzelba. Dyliżans dowerski znajdował się w tym samym położeniu co inne. Konduktor podejrzewał pasażerów, pasażerowie siebie i konduktora. A wszyscy razem i każdy z osobna podejrzewali każdego i wszystkich. Natomiast woźnica ufał tylko swoim koniom. Co się zaś tyczy koni, gotów był przysiąc na oba testamenty, że nie nadają się do tej podróży. Wio! Wołał woźnica. Wio, jeszcze trochę, a będziemy na szczycie tego paskudnego pagórka, na który wciągacie nas z takim trudem. Wio, maluśkie! Joe! Hej! Odpowiedział konduktor. Która to u ciebie godzina? Już 9:50. Żeby to najjaśniejsze, zaklął woźnica. A myśmy nie dobrnęli jeszcze na Shooter's Hill. Wio! Pełen fantazji lejcowy, zachęcony zresztą wcale niedwuznacznie batem, zebrał się w sobie, szarpnął i pociągnął inne konie. Raz jeszcze dyliżans dowerski zachybotał się, a wraz z nim ruszyli trzej pasażerowie, kroczący tuż obok. Stanęli, gdy dyliżans stanął, nie chcąc zbytnio oddalać się od niego. Gdyby jeden z pasażerów odważył się, był lekkomyślnie zaproponować drugiemu pójść naprzód, w mgłę, dostałby natychmiast kulą w łeb, jako niebezpieczny opryszek. Konie wciągnęły dyliżans ostatnim wysiłkiem na szczyt wzgórza i stanęły tam, dysząc ciężko. Konduktor zeskoczył, zahamował koła i otworzył przed pasażerami drzwiczki.
Cst! Joe!
Zawołał woźnica z kozła ostrzegawczym głosem.
Co się stało, Tom?
Obaj zaczęli nadsłuchiwać.
Powiadam ci, Joe, jakiś koń biegnie kłusem.
A ja ci powiadam, że galopem,
odparł konduktor, puszczając drzwiczki i szybko wskakując na swoje miejsce.
Gentlemani, w imię króla, mieć się na baczności!
Wydawszy ten rozkaz, chwycił krucicę i stanął w pozycji zaczepnej. Pasażer, o którym będzie mowa w tej powieści, stał jedną nogą na stopniu dyliżansu, a towarzysze jego stali za nim, również gotowi do wsiadania. On zatrzymał się przed dyliżansem, oni zatrzymali się na gościńcu. Wszyscy spoglądali bacznie to na woźnicę, to na konduktora. Woźnica obejrzał się za siebie i konduktor obejrzał się za siebie, a nawet ów koń z fantazją nadstawił uszu i obejrzał się za siebie, porzuciwszy opozycję. Cisza, która nastąpiła, gdy umilkł turkot i skrzypienie dyliżansu, spotęgowała ciszę nocy, czyniąc ją rzeczywiście bezgłośną, a drżenie koni udzielało się poniekąd dyliżansowi. Serca pasażerów biły tak mocno, że niemal mogli je słyszeć. W każdym jednak razie ta chwila ciszy mówiła niemal głośno o ludziach z zapartym oddechem i tych, którzy wstrzymywali oddech i tych, którym krew żywiej pulsowała od oczekiwania. Tętent konia galopującego po wzgórzu stawał się coraz wyraźniejszy.
— Hej! — zawołał konduktor z całych sił. — Stój, bo strzelę!
Tętent ustał, a wśród wielkiego sapania i chrapania rozległ się głos.
— Czy to dyliżans dowerski? — Co cię to obchodzi? — zawołał konduktor. — Gadaj coś za jeden. — Czy to dyliżans dowerski? — A po co ci to? — Szukam pasażera. — Jakiego pasażera? — Pana Jarvis Lorry.
Na dźwięk swojego nazwiska podróżny stojący na schodkach poruszył się. Konduktor, woźnica i dwaj podróżni spojrzeli na niego podejrzliwie.
— Zostań tam, gdzie jesteś!
— zawołał konduktor.
bo jak się omylę, to do końca życia nie naprawię już tego błędu. Gentleman nazwiskiem Lorry niech odpowiada ze swego miejsca.
Co się stało?
Zapytał podróżny miłym, śpiewnym głosem.
Kto mnie szuka? Czy to ty, Jerry?
Nie podoba mi się głos tego Jerry, jeśli to w ogóle jest Jerry,
mruknął konduktor do siebie.
Jak na mój gust zanadto ma ochrypły głos ten jakiś Jerry.
Tak, to ja, panie Lorry. O co chodzi? Mam dla pana depesze stamtąd. Te i spółka.
Panie konduktorze, znam tego człowieka, powiedział pan Lorry schodząc ze stopnia. Podróżni stojący za nim odskoczyli w tył, po czym pośpiesznie wskoczyli do dyliżansu, zatrzasnęli drzwi i spuścili okno.
Może podejść bliżej, nic nam nie grozi.
Mam nadzieję, ale głowy za to nie dam,
powiedział konduktor mrukliwie.
Hej, ty tam! Hej, dobry wieczór, powiedział Jerry głosem bardziej i jeszcze ochrypłym. Zbliż się trochę, ale jeśli masz broń w ręku, to radzę ci jej nie dotykać, bo jestem krewki, a moje omyłki przyjmują kształt ołowiu. No, pokaż, że się...
Stopniowo zaczęły się z mgieł wynurzać postacie konia i jeźdźca, który zbliżył się do dyliżansu od tej strony, gdzie stał pasażer. Jeździec wstrzymał konia, obrzucił spojrzeniem konduktora i podał pasażerowi kartkę papieru. Koń dyszał ciężko, a obaj, koń i jeździec, pokryci byli błotem od kopyt wierzchowca aż po głowę przybysza.
Konduktorze!
Powiedział podróżny tonem spokojnym i urzędowym. Ostrożny konduktor wciąż trzymał w prawej ręce pistolet, zaś lewą dłoń oparł o barierkę i utkwiwszy oczy w jeźdźcu, odpowiedział szorstko.
Panie? Tu nie ma żadnych tajemnic, pracuję w banku Telsona w Londynie. Musicie znać bank Telsona w Londynie. Jadę w interesach do Paryża. Korona na piwo. Czy mogę przeczytać?
Jeżeli się pan pośpieszy.
Pasażer rozwinął papier w świetle latarni wiszącej z tej strony dyliżansu i przeczytał. Najpierw po cichu, a potem głośno. Czekać panny w Dover.
Niewiele jak widzicie, panie konduktorze.
Powiedz Jerry, że moja odpowiedź brzmi zwrócony życiu.
Jerry poruszył się na siodle. Dziwna odpowiedź, powiedział jeszcze bardziej ochrypłym głosem.
Zawieź tylko tę odpowiedź, a już będą wiedzieli, że otrzymałem ich zlecenie. To tak, jakbym odpisał. Spiesz się. Dobranoc.
Z tymi słowy pasażer otworzył drzwiczki dyliżansu i wsiadł. Tymczasem przezorni towarzysze podróży pochowali zegarki i sakiewki za cholewy butów i udawali pogrążonych we śnie. W tym zresztą tylko celu, aby nie być zmuszonymi do przedsiębrania innych kroków. Dyliżans ruszył z miejsca otoczony coraz gęstszą mgłą, która rosła w miarę jak zjeżdżali po zboczu. Konduktor schował krucicę do skrytki na broń, a obejrzawszy jej zawartość oraz stan zapasowych pistoletów, które miał za pasem, zajrzał do mniejszej skrzynki i wyjął z niej narzędzia kowalskie, dwie pochodnie i krzesiwo. W to wszystko był zaopatrzony na wypadek, gdyby latarnie wypaliły się lub gdyby wiatr je zgasił, co zdarzało się czasami. Wtedy wystarczyło mu skrzesać ognia i zapalić trochę słomy, by w 5 minut, jeśli dopisze szczęście, rozniecić pochodnie.
— Tom! — zawołał przyciszonym głosem nad dachem karety. — Jestem Joe!
— Słyszałeś zlecenie?
— Słyszałem, Joe.
— Rozumiesz co?
— Nic, zupełnie nic.
— Co za dziwny zbieg okoliczności! —
powiedział konduktor. Bo ja też nic.
Jerry, zostawszy sam wśród mgieł i nocy, zsiadł z konia nie tylko po to, aby mu trochę ulżyć, ale również dlatego, aby zetrzeć błoto z twarzy, strząsnąć deszcz z ronda kapelusza, na którym zebrało się z pół galona wody. Stał tak długo, przesunąwszy przez ramię cugle konia, aż zamilkł turkot kół, a noc stała się cicha jak dawniej. Potem puścił się piechotą po zboczu.
Po tym galopie z Temple Bar, staruszko, wolę nie dowierzać twoim nogom, zanim się nie dostaniemy na szczyt, powiedział zachrypnięty jegomość do swej szkapy. Zwrócony życiu, diabelnie dziwaczne zlecenie. Nie powiem, żeby to pasowało do ciebie, Jerry. Tak, tak, mówię ci to, Jerry. Źle by z tobą było, gdyby zawracanie życiu weszło w modę.
Rozdział trzeci. Nocne cienie. Dziwny to fakt, zasługujący na to, by się nad nim zastanowić, iż każda istota ludzka tak jest stworzona, że jest nieodgadniona tajemnicą i zagadką dla innych istot ludzkich. Kiedy wjeżdżam do wielkiego miasta, mimo woli uderza mnie myśl, że każdy z tych ciemnych, zamkniętych domów kryje swą tajemnicę, że każdy pokój w każdym z tych domów kryje również swą tajemnicę, że każde serce z pomiędzy tysięcy bijących serc jest poniekąd tajemnicą dla najbliższych mu serc. Jest w tym jakaś groza, coś jakby powiew śmierci. Nie mogę już więcej przewracać kart tej drogiej książki, którą niegdyś kochałem, łudząc się, że przeczytam ją do końca. Nie mogę również ujrzeć ona owej rzeki, gdzie w przelotnym błysku słońca ujrzałem blask zakopanych skarbów i zatopionych rzeczy. Postanowione było, że książka ta zamknie się na zawsze, gdy przeczytałem jedną jej tylko kartę. I postanowione było, że wieczny mróz zetnie wody, gdy ja stałem jeszcze wpatrzony w grę świateł na jej powierzchni, nie przeczuwając nic złego. Przyjaciel mój umarł, sąsiad mój umarł, umiłowana moja, skarb mej duszy, umarła. Jest to nieubłagana ciągłość tajemnicy, która zawsze tkwiła w tej istocie i którą nosić będę w sobie aż po koniec życia. Czyż na wszystkich cmentarzach miasta, przez które idę, znajdzie się jeden nieboszczyk, bardziej dla mnie niezrozumiały niż niezrozumiali mi są żywi mieszkańcy, niż ja sam jestem niezrozumiały dla nich? Jest to naturalne dziedzictwo, którym los obdarzył wszystkich jednakowo hojnie. Konny goniec jest pod tym względem równie bogaty jak król, pierwszy minister równie jak kupiec londyński. Tak samo miała się rzecz z trzema podróżnymi zamkniętymi w ciasnej klatce dyliżansu. Każdy z nich był dla towarzyszy tajemnicą, jak gdyby jechał własnym kroczem zaprzężonym w szóstkę czy sześćdziesiątkę koni, a między nimi i sąsiadem była przestrzeń tak wielka, jak co najmniej jedno hrabstwo. Posłaniec jechał z powrotem wolnym krokiem, zatrzymując się dość często przy karczmach przydrożnych, aby sobie popić, zdradzając jednak przy tym skłonności do utrzymania swojej tajemnicy. Głęboko bowiem nasuwał zniszczony kapelusz na oczy. Miał on oczy nadające się do tej dekoracji. Były bowiem czarne, ale pozbawione głębi i blasku. I zbyt blisko osadzone, jakby się obawiały, że znajdą się Bóg wie gdzie, gdy tylko oddalą się od siebie. Oczy te patrzyły złowieszczo spod szerokiego ronda kapelusza, podobnego do trójgraniastej spluwaczki. Zaś poniżej nich znajdował się wielki szal, odkrywający brodę i szyję, a spływający prawie do kolan. Kiedy Jerry wstępował na szklaneczkę, odsuwał końce szala lewą ręką, aby prawą móc sięgnąć po napój. Gdy to uczynił, znów okrywał się starannie. Nie, Jerry, wracał wciąż do tego samego tematu. To nie dla ciebie, Jerry, jesteś uczciwy kupiec, Jerry. To nie może być w twoim planie. Zwrócony. Niech mnie diabli, jeśli to nieprawda, że się stary musiał strąbić. Polecenie do tego stopnia zaprzątało myśli Jerry, że kilka już razy zdejmował kapelusz, chcąc się podrapać w głowę. Z wyjątkiem ciemienia, które było zupełnie łyse, głowę jego pokrywały włosy sterczące, czarne, szorstkie jak szczecina i spadająca niemal aż na szeroki, zadarty nos. Głowa była okrągła, jakby utoczona i przypominała raczej mur najeżony gwoździami niż owłosioną głowę. Przypuszczam, że najlepsi gracze w żabkę ogłosiliby, że przez taką głowę niebezpiecznie jest skakać.
Kiedy Jerry jechał z poleceniem, które miał powtórzyć nocnemu stróżowi siedzącemu przy bramie banku Telsona przy Temple Bar, mającemu z kolei powtórzyć je większym od siebie personom, nocne cienie zaczęły przybierać w jego oczach takie kształty, jakie wywołać mogło podobne zlecenie, zaś w oczach klaczy, jakie malował jej własny strach. Musiało tych kształtów być mnóstwo, bo się wzdrygała na widok każdego przydrożnego cienia. W tym samym czasie dyliżans trząsł się, podskakiwał, potykał po uciążliwym gościńcu, wioząc tajemniczego pasażera. I dla niego cienie nocne przybierały kształty, które nadawały im jego niespokojne oczy i błędne myśli. Bank Telsona miał stałe miejsce w dyliżansie. Kiwając się zgodnie z ruchem dyliżansu, pasażer nasz przeciągnął rękę przez rzemień, co nie uchroniło go od kiwania się w stronę sąsiada, którego spychał w sam kąt, ilekroć dyliżans podskoczył trochę wyżej i siedział ze zmrużonymi oczyma. Małe okienka, migotliwe światła latarni przeświecające przez nie, otyły pasażer siedzący naprzeciw niego. Wszystko to w myślach jego zlewało się z bankiem i innymi sprawami pierwszorzędnej wagi. Klekot uprzęży zmienił się w brzęk monet, a nasz pasażer w ciągu 5 minut wykonał więcej transakcji handlowych niż cały bank Telsona i wszystkie jego krajowe i zagraniczne filie w czasie 3-krotnie dłuższym. Potem otworzyły się przed nim podziemia Telsona wraz ze wszystkimi skrytkami i schowkami, a znał je bynajmniej nie powierzchownie. Szedł przez skarbiec z pękiem wielkich kluczy i słabo płonącym światłem, aby się przekonać, że skrytki są bezpieczne, mocne, ciche, pewne, tak jak je był zostawił. Ale chociaż bank wciąż był obecny w jego świadomości, w sposób niejasny jak ból pod narkotykiem, i chociaż dyliżans był wciąż przytomny, myśli pana Lory biegły ku czemu innemu, co dręczyło go przez całą noc. Miał przed sobą trudne zadanie – wydobyć człowieka z grobu. Która spośród niezliczonych twarzy, wyłaniających się z mroków przed jego oczyma, była twarzą owego żywcem pogrzebanego? Cienie nie wskazywały dokładnie, ale wszystkie miały twarz człowieka lat około 45. Różniły się zaś od siebie tylko wyrazem przeświecającym upiornie przez rysy widma. Duma, wzgarda, nieufność, rozpacz, pokora, upór kolejno następowały po sobie i kolejno zmieniały się zapadłe policzki, blada cera, wychudłe ręce i nogi. Ale twarz była ta sama i wszystkie głowy pokrywała przedwczesna siwizna. Ze 100 razy drzemiący pasażer zadawał sobie pytanie – od jak dawna pochowany? Odpowiedź brzmiała zawsze tak samo. Od 18 lat. Straciłeś nadzieję, że cię odgrzebią? Od dawna. Czy wiesz, że jesteś zwrócony życiu? Mówiono mi. Zapewne chcesz żyć? Sam nie wiem. Czy ci ją pokazać? Chcesz ją widzieć? Odpowiedzi na to ostatnie pytanie były rozmaite i pośpieszne. Czasem złamany głos mówił – zaczekaj, zaczekaj chwilę. Umarłbym, gdybym zobaczył ją za wcześnie. Czasem odpowiedzią był płacz serdeczny i słowa – zaprowadź mnie do niej. Czasem ponury głos wołał – nie znam jej, nie rozumiem, czego chcecie. Po każdym z tych wymaginowanych dialogów podróżny kopał, kopał nieustannie, to rydlem, to rękami, to jakimś wielkim kluczem, by wydobyć nieszczęsną ofiarę. Wyciągnął ją w końcu z grudkami ziemi na twarzy i we włosach, ale natychmiast rozwiewała się we mgle. Pasażer ocknął się, spuścił okno, ażeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i ochłodzić twarz drobnym rzeźwiącym deszczykiem. Ale gdy otworzył oczy i patrzył na mgłę i deszcz, na ruchome smugi padające od latarni i na uciekające po obu stronach gościńca żywopłoty, cienie nocne otaczające dyliżans zlewały się z cieniami jego myśli. Prawdziwy dom bankowy przez Temple Bar, wprawdzie interesy załatwione poprzedniego dnia, prawdziwy skarbiec, prawdziwy goniec wysłany za nim w pogoń i dane przez niego zlecenie. Wszystko było na miejscu. Ale spośród tego wszystkiego wyłaniała się twarz, której znowu zadawał pytania. Od jak dawna pochowany? Od 18 lat. Zapewne chcesz żyć. Nie wiem. Kopie. Póki niecierpliwe poruszenie jednego z dwóch pasażerów nie przypomniało mu, że trzeba spuścić okno, dla bezpieczeństwa przesunąć rękę przez rzemienny pas i patrzeć na dwie drzemiące postacie. Aż wreszcie znów zapomniał o nich i myśli jego wracały do banku i do grobu. Od jak dawna pochowany? Od 18 lat. Straciłeś nadzieję, że odzyskasz wolność? Od dawna. Słowa te brzmiały w uszach tak wyraźnie, jak wszystkie inne słowa słyszane w życiu. Wsłuchiwał się w ich dźwięk aż do świtu. Wtedy dopiero odzyskał przytomność i przekonał się, że cienie nocne się rozpierzchły. Spuścił szybę i spojrzał na wschodzące słońce. Przed nim leżał szmat zoranej ziemi z pługiem, który został tam od poprzedniego dnia, gdy wyprzężono konie. Dalej zagajnik, w którym czerwone jak ogień i złote liście trzymały się jeszcze na gałęziach. Chociaż ziemia była zimna i wilgotna, niebo było jasne, a słońce piękne, radosne i wesołe. 18 lat, powiedział pasażer, spoglądając w słońce. Łaskawy stwórco dnia, być żywcem pogrzebanym przez 18 lat. Rozdział 4. Przygotowanie. Kiedy koło południa dyliżans szczęśliwie dojechał do Dover, portier oberży pod Królem Jerzym otworzył jak zazwyczaj drzwiczki. Czynił to prawie z namaszczeniem, gdyż podróż dyliżansem z Londynu była przedsięwzięciem, którego można było gratulować nawet odważnym ludziom. Tym razem znalazł się tylko jeden odważny podróżny, któremu należało gratulować. Dwaj inni wysiedli po drodze. Zapleśniałe wnętrze dyliżansu z brudną, zabłoconą słomą, ciemne i cuchnące, przypominało raczej psią budę. Pan Lorry, ów jedyny pasażer, wygramolił się i strząsnął z siebie kawałki słomy. W pomiętym płaszczu, w spłaszczonym kapeluszu i zabłoconych butach podobny był do wielkiego psa.
Czy statek do Calais odchodzi jutro?
Tak, proszę pana, jeżeli pogoda się utrzyma i nie będzie zbyt silnego wiatru. Statek odpłynie około 2 po południu. Łóżko dla jaśnie pana?
Położę się dopiero wieczorem, ale proszę o pokój i fryzjera.
A śniadanie, proszę pana? Słucham pana. Tędy pan pozwoli. Wskaż panu Concordię.
Walizkę do Concordii i ciepłą wodę.
Zdejm panu buty w Concordii. Zastanie pan doskonały ogień na kominku.
Syp po balwierza.
A teraz zaprowadź pana do Concordii. Ponieważ sypialnia Concordia przeznaczona była dla pasażerów, którzy przyjechali dyliżansem, a pasażerowie jadący dyliżansem opatuleni byli zawsze od stóp do głowy, pokój ten miał więc tę właściwość i tym się różnił od innych pokoi pod Królem Jerzym, że wchodzili do niego ludzie zupełnie jednakowi, wychodzili zaś bardzo rozmaici. Wskutek tego drugi portier, dwaj posługacze, kilka pokojówek i gospodyni kręciło się niby przypadkiem w rozmaitych punktach między kredensem i sypialnią. Tym razem wyszedł z Concordii jegomość około lat 60, w wytartym nieco, ale dobrze utrzymanym brązowym garniturze, z szerokimi wyłogami przy rękawach i wielkimi klapami przy kieszeniach, który udał się wprost do jadalni. Tego popołudnia nie było w pokoju nikogo oprócz jegomościa w brązowym garniturze. Przesunięto mu stolik do kominka. Blask płomieni padał mu na twarz. Oczekując, aż podadzą śniadanie,
Podróżny siedział tak nieruchomo, jakby pozował do portretu. Wyglądał bardzo zacnie, bardzo przyzwoicie, z jedną ręką na kolanie, z zegarkiem tykającym pod migdałową kamizelką, z tak jednostajną dostojnością, jak gdyby zastanawiał się nad swoją powagą i niezmiennością, będąc mi jaskrawym przeciwieństwem lekkomyślności i znikomości płomienia. Podróżny miał nogi zgrabne, z czego był po trosze dumny. Łydki ciasno obciągały jedwabne pończochy, a trzewiki, chociaż skromne, były bardzo wytworne. Nosił śmieszną, kędzierzawą, jasną jak len peruczkę, mocno przylegającą do głowy. Bielizna, chociaż nie tak cienka jak pończochy, była biała jak piana morska rozpryskująca się na pobliskim brzegu lub jak płat żagli błyszczących w słońcu daleko. Peruczka była prawdopodobnie zrobiona z włosów, ale robiła wrażenie, że jest z jedwabiu lub ze szkła. Twarz zazwyczaj spokojną i stateczną rozjaśniała para pięknych, wilgotnych oczu. Przed jaty z trudem musiała ona zachowywać powagę godną urzędnika banku Tenlson i spółka. Cerę miał zdrową, twarz, choć przeorana wieloma zmarszczkami, nie nosiła śladów głębszych trosk i przeżyć. Ale może urzędnicy banku Tenlsona zajmowali się wyłącznie cudzymi sprawami, a może troski z drugiej ręki, podobnie jak ubrania z drugiej ręki, łatwo się przyjmuje i łatwo odrzuca. Jakby dla dopełnienia podobieństwa do człowieka pozującego do portretu, pan Lorry zdrzemnął się. Zbudził się, gdy przyniesiono śniadanie. Wówczas, przysunąwszy krzesło do stolika, powiedział do posługacza: proszę przygotować wygodny pokój dla młodej damy, która zjedzie tu w ciągu dnia. Będzie się pytała o pana Jarvis Lorry, a może o kogo z banku Tenlsona. Proszę mnie natychmiast zawiadomić. Słucham pana, bank Tenlsona, Londyn. Czy tak, proszę pana? Tak. Słucham pana. Często mamy honor gościć u siebie urzędników banku Tenlsona, jeżdżących w tę i tamtą stronę między Londynem i Paryżem. Dużo musi podróżować taki bank Tenlsona. Tak, jesteśmy właściwie tyleż bankiem francuskim, co i angielskim. Tak, proszę łaski pana, ale pan chyba nie często odbywa podróże. W ostatnich czasach tak. Ostatnio byliśmy, to jest byłem, we Francji przed 15 laty. Doprawdy, proszę pana, nie za moich było to czasów. Nawet nie za czasów moich gospodarzy. Jerzy był wtedy w innych rękach. Zdaje mi się. Ale gotów jestem założyć się, że bank Tenlsona był w kwitnącym stanie i przed 50 laty, nie mówiąc już przed 15. Możecie cyfrę tę potroić i powiedzieć przed 150, a jeszcze nie będziecie dalecy od prawdy. Czy być może? Oczy i lista posługacza zaokrągliły się. Cofnął się więc o krok, przerzucił serwetę z prawej ręki do lewej, przyjął postawę pełną godności i zaczął przypatrywać się, jak gość je i pije, jakby śledził go ze szczytu wieży obserwacyjnej. Czynił to zgodnie z obyczajami wszystkich posługaczy wszystkich czasów. Pan Lorry skończył śniadanie i udał się na przechadzkę po wybrzeżu. Małe, brzydkie, wąskie miasteczko Dover trzyma się z dala od wody i chowa głowę w wyrwy kredowe, niby jakiś morski struś. Wybrzeże jest kamieniste, pustynne, wydane na pastwę morzu, które czyniło z nim co chciało, a chciało je przede wszystkim strawić. Ryk morza obijał się o miasto, obijał się o wzgórze, a fale z wściekłością wyżerały brzeg. Powietrze między domami tak było przesiąknięte zapachem ryb, że można by pomyśleć, iż wszystkie chore ryby przyszły się tu leczyć, jak chorzy ludzie jeżdżą kąpać się w morzu. W porcie zajmowano się trochę rybołówstwem, w nocy zaś przeważnie wałęsaniem się lub gapieniem na morze, zwłaszcza w czasie przypływu, gdy morze podchodziło blisko. Drobni kupcy, nie robiący zasadniczo żadnych interesów, czasami dorabiali się tu znacznych fortun. A było to znamienne, że nikt w swym sąsiedztwie nie zniósłby latarnika. Po południu, gdy zaczęło się zmierzchać, powietrze, które chwilami tak było przezroczyste, że widać było brzeg francuski, znów nasiąkło mgłą i wilgocią. Myśli pana Lory również spochmurniały i zamgliły się. Gdy noc zapadła, usiadł przed kominkiem w pokoju jadalnym, czekając na obiad, jak czekał przedtem na śniadanie. I kopał, kopał, kopał w ruchliwych, czerwonych węgielkach. Flaszka dobrego klaretu po obiedzie nie czyni żadnej krzywdy komuś, kto kopie w węglach kominka, chyba że odrywa go od pracy. Pan Lory od dłuższego już czasu siedział bezczynnie i właśnie wychylił do dna ostatnią szklankę wina, z wyrazem owego doskonałego zadowolenia, jakie zdradza jedynie starszy dżentelmen zdrowej kompleksji, gdy ujrzy dno flaszki. Nagle na ulicy zaturkotały koła i pojazd wtoczył się na dziedziniec. Odstawił nietkniętą szklankę. Ona, powiedział. W tej chwili wszedł posługacz i oznajmił, że panna Manet przyjechała z Londynu i pragnie widzieć się z dżentelmenem od Tellsonów. Już? Panna Manet posiliła się już w drodze. Nie chce jeść i niecierpliwie oczekuje dżentelmena od Tellsonów, z którym pragnie się zaraz rozmówić. Dżentelmenowi od Tellsonów nie pozostało nic innego, jak wychylić ostatnią szklankę z wyrazem tępej rozpaczy, nasunąć peruczkę na uszy i pójść za służącym do pokoju panny Manet. Był to wielki, ciemny apartament, urządzony żałobnie z meblami obitymi czarnym włosiem, pozostawiany czarnymi stołami. Stoły te były tak wypolerowane, że dwa wielkie kandelabry umieszczone na jednym z nich pośrodku pokoju ponuro odbijały się we wszystkich ich powierzchniach. Robiło to wrażenie, że leżą one w głębokich grobach z czarnego mahoniu i że nie ma nadziei, by oświetliły pokój, jeśli się ich stamtąd nie wydobędzie. W pokoju panował mrok tak trudny do przeniknięcia, że pan Lory, idąc po zniszczonym dywanie tureckim, przypuszczał, iż panna Manet musi być w sąsiednim pokoju. Dopiero minąwszy kandelabry, dojrzał między stołami i kominkiem młodą dziewczynę lat 17, ubraną w płaszczyk podróżny. W ręku trzymała jeszcze wstążki kapelusza. Gdy wzrok pana Lory zatrzymał się na drobnej, ładnej twarzyczce, okolonej mnóstwem złotych włosów, na błękitnych oczach o pytającym wejrzeniu, na czole, które posiadało tę właściwość, iż nagle się marszczyło, co nadawało dziewczynie wyraz ni to zdziwienia, ni to niepokoju, a może tylko wielkiego skupienia, chociaż w skupieniu tym były również wszystkie tamte uczucia. Gdy oczy jego zatrzymały się na tych szczegółach, uderzyło go nagle żywe wspomnienie dziecka, które przewiózł na swych ramionach przez ten sam kanał w pewną zimową noc, kiedy doł straszliwy wicher, a może szalało. Podobieństwo dziecka do stojącej przed panem Lory panny przeszło jak tchnienie po wielkiej tafli zwierciadła wiszącego za nią. Lustro oprawne było w ramę, zdobną wrzeźbioną procesję czarnych kupidynków, przeważnie bez głowy i pokaleczonych, które podawały czarne kosze owoców czarnym bóstwom rodzaju żeńskiego. Pan Lory ukłonił się pannie Manet. Proszę, niech pan siada. Odezwał się młody, dźwięczny głos z lekkim akcentem cudzoziemskim, ale tylko z lekkim. Całuję rączki, powiedział pan Lory nieco staromodnie, po czym znów się ukłonił i usiadł. Wczoraj odebrałam z banku list, w którym mi donoszą, że nowe wiadomości, to jest odkrycia, mniejsza o słowo, proszę pani. Każde słowo będzie dobre. Dotyczące małego majątku, jaki pozostał mi po ojcu, którego nigdy nie widziałam i który od dawna nie żyje. Pan Lory poruszył się na krześle i rzucił niespokojne spojrzenie na procesję czarnych kupidynków, jakby niosły mu one pomoc w swoich śmiesznych koszyczkach. I że powinnam udać się do Dover celem porozumienia z pewnym dżentelmenem z banku. W drodze ma mi towarzyszyć również ktoś z banku.
To właśnie ja. Spodziewałam się tego. Dygnęła przed nim. Młode panny dygały w owych czasach. Chcąc mu w ten delikatny sposób dać do zrozumienia, że uważa go za wiele starszego i rozumniejszego od siebie. Pan Lorry ukłonił się znowu. Odpowiedziałam, proszę pana, że skoro ci, którzy lepiej wiedzą i tak łaskawie zajmują się moimi interesami, uważają, że powinnam jechać do Francji, a ja, ponieważ jestem sierotą, nie mam żadnych przyjaciół, którzy mogliby mi towarzyszyć. Będę więc bardzo obowiązana, gdy będę mogła odbyć podróż pod czcigodną opieką szanownego pana. Pan wyjechał już z Londynu, ale powiedziano mi, że wysłano za nim posłańca z poleceniem, by czekał tu na mnie. Szczęśliwy byłem, że powierzono mi to zadanie. Będę jeszcze szczęśliwszy, gdy będę mógł je spełnić. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu z całego serca. Powiedziano mi w banku, że ów dżentelmen wyjaśni mi, o co chodzi i że muszę być przygotowana na niespodzianki. Uczyniłam wszystko, by się do tego należycie przygotować i naturalnie jestem okropnie ciekawa, o co to chodzi.
Naturalnie, powiedział pan Lorry.
Po chwili dodał, naciskając peruczkę na uszy. Bardzo trudno to zacząć. To też nie zaczynał, ale w swoim niezdecydowaniu spotkał się z jej wzrokiem. Młodziutkie jej czoło zmarszczyło się i przybrało ów szczególny wyraz, który był nie tylko szczególny, ale także piękny i charakterystyczny. Panna Manet podniosła rękę, jak gdyby tym ruchem chciała wskazać lub zatrzymać jakieś widmo. Czy pan nie znał mnie przedtem?
Czy nie znałem pani?
Pan Lorry rozłożył ręce i wyciągnął ramiona wymownym uśmiechem. Zmarszczka między brwiami a noskiem dziewczyny o liniach tak delikatnych, że trudno sobie wyobrazić coś bardziej delikatnego, pogłębiła się. Panna Manet przysunęła sobie krzesło, przy którym dotychczas spała, i usiadła na nim. On patrzał na jej zadumę, a gdy podniosła głowę, ciągnął dalej. Sądzę, że w przybranej pani ojczyźnie wolno mi się do niej zwracać jak do młodej Angielki.
Bardzo proszę.
Panno Manet, jestem człowiekiem interesu. Polecono mi załatwić pewien interes. Gdy będzie pani słuchała tego, co powiem, proszę traktować mnie jak maszynę, bo niczym innym nie jestem. Jeżeli pani zechce łaskawie pozwolić, opowiem pani historię jednego z naszych klientów.
Historię?
Zdawało się, że chce cofnąć słowo, które powtórzyła, gdyż szybko dodał.
Tak, klienta. Klientem nazywa się człowiek, z którym bank ma interesy. Był to Francuz. Człowiek uczony, człowiek wielkiej wiedzy. Był doktorem. W Beauvais.
W Beauvais?
Tak, w Beauvais. Podobnie jak pan Manet, ojciec pani, i ten pan pochodził z Beauvais. Podobnie jak ojciec pani, pan Manet znany był w Paryżu. Miałem zaszczyt poznać go tam. Łączyły nas stosunki handlowe, ale serdeczne. Pracowałem wtedy w naszej francuskiej filii. Było to przed 20 laty.
Wtedy. Czy wolno zapytać, co znaczy to wtedy?
Mówię, proszę pani, o czasach sprzed 20 lat.
Dżentelmen ten ożenił się z pewną Angielką. Byłem jej plenipotentem. Jego sprawy majątkowe, jak wielu zresztą Francuzów, prowadził bank Telsona. Byłem plenipotentem i innych Francuzów. Są to zwykłe stosunki handlowe, proszę pani, nie mające nic wspólnego z przyjaźnią. Nie ma w nich sentymentu ani osobistego zainteresowania. Załatwiałem rozmaitych klientów w ciągu mego pracowitego żywota, podobnie jak każdego dnia załatwiam jednego klienta po drugim. Krótko mówiąc, nie łączą mnie z nimi żadne uczucia. Jestem zwykłą maszyną.
Ależ to historia mego ojca, proszę pana.
Zaczynam przypuszczać. Czoło, przecięte zmarszczką ciekawości, pochyliło się ku panu Lorry.
Że kiedy stałam się sierotą, to pan przywiózł mnie do Anglii. Matka tylko o 2 lata przeżyła mego ojca. Jestem przekonana, że to był pan.
Pan Lorry ujrzał drżącą rączkę, która tak ufnie wyciągnęła się do niego i ceremonialnie podniósł ją do ust.
Potem podprowadził dziewczynę do fotelu i, położywszy lewą rękę na poręczy, prawą tarł czoło i gładził peruczkę, patrząc na pannę Manet, która nie spuszczała z niego oczu.
Panno Manet, tak, to byłem ja.
Przekona się pani, ile prawdy było w tym, co powiedziałem, że nie kieruję się żadnymi uczuciami i że stosunki moje z innymi ludźmi ograniczają się do spraw czysto handlowych. Bo przecież nie starałem się nawet zobaczyć pani od tej pory. Nie. Była pani odtąd pod opieką Telsonów, a ja zająłem się innymi sprawami tego domu. Uczucia. Nie mam czasu ani sposobności do zajmowania się uczuciami. Życie moje schodzi, proszę pani, na obracaniu wielkiego kołowrotu pieniędzy. Po tym nieco żartobliwym opisie swoich dziennych zajęć pan Lorry obiema rękami przygładził na głowie peruczkę, co było dość trudne. Trudno bowiem wyobrazić sobie coś bardziej płaskiego od jej błyszczącej powierzchni. I przyjął dawną postawę.
Jak dotąd, słusznie pani to zauważyła, jest to historia ojca pani. Teraz jednak będziemy mówili o różnicach. Przypuśćmy, że ojciec pani nie umarł. Proszę, niech się pani nie przeraża. Czego się pani zrywa?
Zerwała się rzeczywiście. Obiema rękami schwyciła teraz jego dłoń.
Proszę pani,
przekładał pan Lorry głosem uspokajającym, zdejmując lewą rękę z fotela i kładąc ją na paluszkach dziewczęcia.
Proszę, niech pani panuje nad swoim wzruszeniem. Chodzi o zwykły interes, powiedziałem przecież.
Pod spojrzeniem jej oczu zmieszał się i zamilkł. Po chwili zaczął znowu.
Jak powiedziałem, przypuśćmy, że pan Manet nie umarł. Że nagle zniknął w tajemniczy sposób, jakby porwały go duchy. Że niepodobna było odnaleźć tego straszliwego miejsca, gdzie go ukryto. Że nikt nie mógł wpaść na jego ślad. Że miał wroga w rodaku posiadającym przywilej tak straszny, że ja sam, po drugiej stronie kanału, mówię o tym szeptem. Na przykład przywilej na wypełnienie podpisanego im blanko, rozkazu uwięzienia każdego i o każdym czasie. Że żona jego błagała króla, królową, dwór, duchowieństwo, by pomogli jej odnaleźć męża, że wszystko to było daremne. Wtedy historia ojca pani stanie się historią owego nieszczęśliwego dżentelmena z Beauvais.
Błagam, niech pan powie więcej.
Powiem, mam ten zamiar. Jest pani dość silna?
Zniosę wszystko, z wyjątkiem niepewności, w której mnie pan obecnie trzyma.
Mówi pani jak osoba zrównoważona. Jest pani zrównoważona. To dobrze.
Udawał bardziej zadowolonego niż był w rzeczywistości.
Chodzi o zwykły interes. Niech pani patrzy na to jak na interes. Interes, który musimy załatwić. Powiedzmy, że małżonka doktora, choć kobieta wielkiego hartu i ducha, cierpiała tak bardzo z tego powodu przed urodzeniem dziecka.
Dzieckiem tym była córka.
Córka. Chodzi przecież... To jest zwykły interes. Niech się pani zbytnio nie przejmuje. Przypuśćmy, że młoda kobieta tak strasznie cierpiała, zanim dziecko urodziło się, że postanowiła oszczędzić nieszczęsnej istotce mąk, jakie sama przeżyła. I wychowywała ją w przekonaniu, że ojciec nie żyje. Proszę nie klękać na Boga, niech pani nie klęka.
Chcę prawdy. O, dobry, szlachetny, czcigodny panie, powiedz mi prawdę.
Ależ to zwykły interes. Pani wprawia mnie w zmieszanie, a ja nie potrafię mówić o interesach, gdy jestem zmieszany. Mówmy jasno. Gdyby pani zechciała łaskawie powiedzieć mi w tej chwili, ile wyniesie 9 razy po 9 pensów, albo ile szylingów mieści się w 20 gwinejach, bardzo by mi to dogadzało. Byłbym spokojniejszy o stan umysłu pani.
Nie odpowiedziała wprost na to pytanie, ale usiadła tak spokojnie, gdy podprowadził ją do fotela, a uścisk jej rąk tak zelżał, że otucha wstąpiła nagle w pana Jervisa Lorry.
Dobrze, ślicznie, odwagi, interes. Chodzi, proszę pani, tylko o interes, ważny interes. Panno Manet. Tak więc postąpiła matka pani. Gdy umarła, mam wrażenie, że z rozpaczy, Nigdy nie przestając szukać ojca pani, pozostawiła panią dwuletnia dziewczynkę, która wyrosła na śliczną, kwitnącą i szczęśliwą pannę. Matka oszczędziła jej tej czarnej chmury, która mogła omroczyć młode życie, bo musiałaby pani żyć w niepewności, czy ojciec umarł, czy też gnije w więzieniu od wielu, wielu lat. Mówiąc te słowa, spojrzał z bezgranicznym współczuciem na złotą główkę dziewczęcia, jakby w obawie, że włosy te zbieleją w jego oczach. Wiadomo pani, że rodzice jej nie posiadali wielkiego majątku i że to, co posiadali, zapisane było na imię pani i jej matki. Odkrycie, o którym będziemy mówili, nie dotyczy ani pieniędzy, ani innych spraw majątkowych. Czuł, jak uścisk jej staje się coraz mocniejszy i zamilkł. Zmarszczka na czole, która nadawała twarzy panny Manet ów szczególny wyraz, pogłębiła się teraz jakby z lęku i bólu. Ale odnaleziono go. Żyje. Bardzo zmieniony, to możliwe. Nie traćmy jednak nadziei. Najważniejsze, że żyje. Jeden z dawnych służących wziął go do swego domu w Paryżu i do niego właśnie jedziemy. Ja jadę, by, jeśli to będzie możliwe, zidentyfikować go, pani, aby go przywrócić życiu, miłości, szczęściu, spokojowi. Dreszcz wstrząsnął dziewczęciem. I ten dreszcz udzielił się panu Lori. Powiedziała cichym, zduszonym od przerażenia głosem, jakby mówiła we śnie. Zobaczę widmo. To będzie widmo mego ojca. Pan Lori spokojnie pogładził rączkę, która ściskała jego palce. No, cicho, cicho. Teraz wie pani wszystko, to, co najlepsze i to, co najgorsze. Jedzie pani do biednego, skrzywdzonego człowieka. Wkrótce skończy się podróż morzem i podróż lądem, a pani znajdzie się przy boku najdroższego dla niej człowieka. Szepnęła głosem monotonnym i zdławionym. Byłam wolna, byłam szczęśliwa, a widmo jego nie prześladowało mnie nigdy. Jeszcze jedno, powiedział pan Lory z naciskiem, jak gdyby pragnął skierować jej uwagę w innym kierunku. Znaleziono go pod obcym nazwiskiem. Swego dawnego zapomniał, a może trzymał je w ukryciu. Byłoby bardziej niż bezcelowe pytać go, co się stało. Bardziej niż bezcelowe byłoby też pytać, gdzie był przez te długie lata. Albo czy ciągle był w więzieniu? Lepiej nie poruszać tego tematu. Nigdy. I lepiej na jakiś czas wywieźć go z Francji. Nawet ja, bezpieczny jako poddany angielski i urzędnik Telsonów, instytucji, z którą tak bardzo liczy się Francja, wolę nie wspominać jego nazwiska. Nie mam przy sobie nawet świstka odnoszącego się do tej sprawy. To sprawa ściśle tajna. Moje listy uwierzytelniające, deklaracje i zapiski zawarte są w tym tylko. Zwrócony życiu, co może oznaczać wszystko. Ale po co ja mówię o tym? Pani mnie nie słucha, panno Manet. Spokojna i milcząca, sztywna, na wpół przytomna, z oczyma szeroko rozwartymi i utkwionymi w niego z wyrazem lęku jakby wyrytym na czole, panna Manet siedziała nieruchomo w fotelu. Tak mocno ściskała jego palce, że bał się je uwolnić, by nie sprawić jej bólu. Zwołał więc głośno o pomoc, nie ruszając się przy tym z miejsca. Pierwsza, wyprzedzając resztę służby, wbiegła kobieta, na której niesamowity wygląd pan Lory, mimo wzruszenia, od razu zwrócił uwagę. Przede wszystkim cała była czerwona. Twarz miała czerwoną, włosy czerwone, a ubrana była w suknię cudacznego kroju, i dziwaczny kapelusz przypominający ni to kask grenadierski, ni to olbrzymi ser. Szybko załatwiła sprawę uwolnienia pana Lory z uścisku panny Manet, chwyciła go bowiem żelastą ręką i rzuciła nim o ścianę. To musi być mężczyzna. Oto refleksja, jaka nasunęła się panu Lory w chwili, gdy padał na ścianę. Czemu się gapicie? Wrzasnęła ta nowa postać na służbę. Dlaczego nie dajecie, czego mi potrzeba, zamiast patrzeć na mnie jak na raroga? Zdaje mi się, że nie ma tak znów bardzo na co patrzeć. Dlaczego nie podajecie, czego mi potrzeba? Jeżeli w tej chwili nie będę tu miała soli trzeźwiących, wody, octu, to nauczę ja was porządku. Prędzej ruszać się! Służba rozpierzchła się natychmiast, a energiczne czupiradło
ostrożnie położyło pannę Manet na kanapę, przemawiając do niej najczulszymi słowami jak złotko, skarbie mój, ptaszynko i odgarniając troskliwie z czoła dziewczyny złote włosy.
A pan, panie na brązowo, powiedziała zwracając się do pana Lory, nie mógł pan powiedzieć,